Jak mi wczoraj wieczorem powiedziała moja narzeczona na jednej z uroczystości, zdaje się, Straży Granicznej albo innej służby mundurowej Federacji Rosyjskiej, na tych uroczystościach z tyłu była flaga Federacji Rosyjskiej za sceną, a na tej fladze była zaznaczona cała Białoruś jako jedna część Federacji Rosyjskiej i zajmiemy się teraz właśnie tym procesem, być może najważniejszym procesem politycznym czy geopolitycznym, który się dzieje na naszych oczach, czyli próbą inkorporacji Białorusi do Rosji. W studiu Aleksej Dzikawicki, wicedyrektor Biełsat TV. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jak to wygląda? Wczoraj w Soczi długie rozmowy, zdaje się 5,5 godziny
tak jest.
Prezydenci Rosji i Białorusi rozmawiali. Eksperci mówią, że długość tych rozmów, potem reakcje, brak konferencji prasowej wskazywałyby, że nie ma porozumienia.
No raczej nie ma, na szczęście nie ma, dlatego że te rozmowy zapowiadano od wielu, wielu miesięcy. Mówiono, że zostanie uzgodnione, dogadane, podpisane coś historycznego. I proszę pamiętać, że wczoraj mieliśmy 8 grudnia, to jest dzień, w którym został rozwiązany Związek Radziecki. I to było, miało być symboliczne, że po tylu latach, 8 grudnia, teraz mamy nowy sojusz. Ale na szczęście się nie dogadali. W ogóle te wszystkie negocjacje trwały w takiej tajemnicy. Mówiono o mapach drogowych, ponad 30 dotyczących różnych kwestii. Natomiast ludzie nic nie wiedzieli, o co chodzi. Z grubsza wiemy, o co chodzi Rosjanom. Właśnie o taką mapę, o której pan mówił na samym początku, zapowiadając rozmowę. Czyli o to, żeby Białoruś jak... Może nie w 100% zostało częścią Rosji, tak jak gubernie, ale żeby była bardzo blisko Rosji.
Żeby była nowym Krymem dla Władimira Putina.
No raczej tak, oczywiście.
Chociaż z drugiej strony, jak się wczytać w szczegóły tych rozmów, to tam zdaje się takiej integracji politycznej tam nie ma. Jest 31 ścieżek, głównie tak. Ekonomicznych. Co jest takim konkretnym przedmiotem tych rozmów oficjalnie?
No tak, ale to by był taki duży, nie powiem, że dopiero początek, ale duży początek. Raczej Rosji chodzi o to, żeby wykorzystać taką tak zwaną integrację, czyli raczej inkorporację dla celów wewnętrznych. Po pierwsze pokazać jakiś sukces, bo jak wiemy, albo może nie wszyscy wiedzą, Rosja jest w ciężkiej sytuacji gospodarczej. Chodzi o sankcje, ale nie tylko. To po pierwsze. Po drugie, jest drugi ważny czynnik polityczny, czyli to, co nastąpi za 4 lata, czyli będzie już, skończy się kadencja Władimira Putina i trzeba coś z tym robić. Jedna z wersji jest taka, że właśnie to pojednanie, jak gdyby to zjednoczenie Białorusi i Rosji służy temu, żeby wybrać wspólny parlament, a gdzie jest wspólny parlament, tam jest wspólny prezydent, czyli mógłby być tym prezydentem Władimir Putin.
31 ścieżek integracji gospodarczej i ekonomicznej między Białorusią a Rosją. Jak rozumiem, wiele ścieżek, ale tylko dwie są najważniejsze. Gaz i ropa.
Oczywiście. Chodzi o to, że największym problemem dla Aleksandra Łukaszenki i dla całej Białorusi, to jest teraz cena na gaz. Łukaszenka nalega, żeby ta cena była taka jak w Rosji, czyli $70 za 1000 metrów sześciennych. W tej chwili Białoruś kupuje bodajże po $127, a to i tak jest ponad dwukrotnie niższa cena niż na przykład gaz dla Polski. Więc Rosjanie nie chcą w ogóle, nie to, że dać gaz dla Białorusi po $70, a nawet nie chcą po 127, tak jak teraz jest, czy po 129, nie pamiętam dokładnie. I jeżeli by okazało się, że Rosja od nowego roku, zostało parę tygodni, wprowadzi ceny normalne, światowe dla Białorusi, to by oznaczało, że po kilku miesiącach gospodarka Białorusi padnie.
Ale z drugiej strony to by oznaczało, że pan prezydent Aleksander Łukaszenka jest bez wyjścia, że wpędził sam siebie w taką sytuację,
no,
że nie ma dobrego rozwiązania.
No niestety przywiązanie w latach 90., na początku 2000 nawet elity białoruskie trochę się kpiły z państw Europy Środkowo-Wschodniej, które to przechodziły przez ciężki okres transformacji. I na Białorusi mówiono w Mińsku, że zobaczcie, po cholerę oni wybrali tą drogę do kapitalizmu, u nas jest wszystko dobrze, bez żadnych reform i tak dalej. No ale cena jest wiadomo jaka. Gospodarka jest niezreformowana, trzyma się na dużych zakładach i to też jest potężny problem. Produkcja tych zakładów, na przykład traktory, czy ciężarówki, czy lodówki, to jest wszystko kupowane praktycznie w 100% przez Rosję. Jeżeli by Rosja zdecydowała wprowadzić cło na przykład, no to by też tego nikt nie kupił i te zakłady padną.
Nawet w Moskwie cysterny, które nawadniają grządki, są ciągnięte przez traktory z Białorusi.
No oczywiście, ale to takie przywiązanie po prostu daje masę atutów Rosji. Po pierwsze, można wprowadzić cło albo w ogóle zamknąć granice dla towarów białoruskich i to świetnie na Kremlu rozumieją. Więc dawniej było tak, że my wam dajemy, praktycznie chcemy was zagłaskać na śmierć, bylibyście byli naszymi przyjaciółmi w świecie, gdzie nikt nas nie lubi. Teraz Rosjanie rozumieją, że po prostu będą po malutkim kawałeczku piernika dawać Łukaszence, oczekując znacznie większych ustępstw.
I Łukaszenka wszedł do tej klatki, przynętę zjadł, niestety. Kratka się zamknęła i teraz jak jest wyjście dla Białorusi?
No to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Raz już widzimy po wczorajszych rozmowach, wczoraj zresztą to jest też ciekawe, że ambasador Białorusi w Rosji powiedział, że no reforma, jeżeli chodzi o wspólne prawo podatkowe, no to będzie za rok dopiero wprowadzona. To znaczy, że znowu Białoruś przyciąga czas. I teraz w sytuacji, kiedy jeżeli Białoruś uzna, że jest jakieś jeszcze jakieś pole do manewru, to trzeba oczywiście jak najszybciej zacząć reformy. Zacząć rozmawiać z inwestorami na Zachodzie. To jedyne wyjście. Będzie i tak ciężko. Trzeba będzie zaciskać pasa. Ale czy odważy się Łukaszenka coś takiego zrobić? Mentalnie chyba nie. I dlatego sytuacja jest bardzo, bardzo trudna.
Chociaż zdaje się, że nowym premierem na Białorusi ma być czy obecny ambasador Mińska w Pekinie, osoba ułożona za liberała.
Tak jest, tylko mieliśmy już dużo takich sytuacji, kiedy to reformator, a to minister gospodarki, a to wicepremier pierwszy jest reformatorem, tylko nawet na początku wypowiadają się ci ludzie dość odważnie, ale jak trafiają w szpony systemu, po jakimś czasie po prostu są tacy sami, jak sam szef państwa.
Jeszcze tylko, żeby pozostać na chwilę w szczegółach tych rozmów. Białoruś chce taniego gazu, taniej ropy dla swoich przedsiębiorstw. Rosja chce pełnej inkorporacji. Czego chce Putin w ramach tych oficjalnych 31
ścieżek?
Myślę,
że to nawet nie chodzi o pełną inkorporację. Chodzi o to, żeby napełnić jakimś sensem umowę, która była podpisana 20 lat temu w 1999 roku między Łukaszenką a Jelcynem. Kiedy Jelcyn był stary i schorowany, Łukaszenka marzył o tronie rosyjskim. Za rok do władzy doszedł Władimir Putin. Oczywiście nikt o zdrowych zmysłach wtedy, w tym Łukaszenka oczywiście nie pomyślałby, że Putin wywodzący się z FSB odda mu władzę. Więc o tej umowie zapomniano. Łukaszenka przypomniał o niej dopiero wtedy, kiedy znowu już chodziło o tanie surowce. A teraz Moskwa chce stworzyć struktury nadpaństwowe. Być może zostanie flaga białoruska, zostanie jakiś tam parlament, ale
większość kompetencji będzie zapadała w nowym parlamencie.
Oczywiście i rządził będzie nowy prezydent, będzie wspólna przestrzeń celna, co dla Rosji też bardzo ważne, i wspólna waluta i tak dalej. Więc to by oznaczało, że nawet w takim parlamencie, kiedy to w Rosji mieszka 13-krotnie więcej ludzi, to ile tam będzie procent? 6-7% Białorusinów, więc Białorusini nie będą nic mieli do powiedzenia.
Chociaż kiedyś apetyty Rosji były większe, bo w Petersburgu cały czas stoi parlament, gdzie są delegowani przedstawiciele z parlamentów narodowych państw należących do wspólnoty gospodarczej wolnych państw.
No tak.
To miał być szerszy twór i Kazachstan, i Ukraina.
No widzimy, że Ukraina, to wiadomo, już nic z tego nie będzie. To samo jest z Kazachstanem, bo tak być może tylko się wydaje, tylko prezydent Kazachstanu jest bardzo ostrożny wobec Rosji. Ale Kazachstan jest nieporównalnie jednak silniejszym państwem i ma też zasoby naturalne, więc może się sprzeciwiać.
Aleksej Dziekawicki, zastępca redaktora naczelnego Biełsat TV w studiu Poranka Wnet. Panie redaktorze, panie dyrektorze, a sami Białorusini co o tym myślą? Mamy protesty, chyba pierwszy raz dość spore protesty, które nie są pacyfikowane, nie są rozpraszane, ich uczestnicy nie trafiają do więzień.
No teraz oczywiście przed tym spotkaniem, co to było wczoraj, była wojna też na sondaże. Rosjanie nagle kilka tygodni temu upublicznili takie badanie, według którego to 90% Białorusinów nie ma nic przeciwko temu, żeby mieć sojusz z Rosją. Natomiast po kilku dniach Mińsk rozpowszechnił badania, zgodnie z którymi to 7% tylko Białorusinów jest, godzi się na to, żeby zostać częścią Rosji.
Moim zdaniem, a jaka jest prawda?
Moim zdaniem większość Białorusinów jednak, większość przeraża, jakby przetwarzająca większość jest przeciwko temu, żeby zostać częścią Rosji. Sojusz, owszem, albo stosunki partnerskie. Tak. Natomiast po tych wielu latach nawet rządów Łukaszenki, bo przecież pamiętajmy, że to już niedługo minie 30 lat niepodległości Nowej Białorusi, jednak wyrosło nowe pokolenie. Ludzie już wiedzą, że Białoruś jest ich ojczyzną. Wiedzą częściowo też, jak jest w Rosji. Więc większość, i to Łukaszenka o tym też mówi, i badania niezależne wskazują na to, że za inkorporacją w skład Rosji jest kilka procent, może 3% Białorusinów.
Tylko że władza Łukaszenki działa w sposób chaotyczny, naciska i hamulec, i gaz jednocześnie, bo z jednej strony zniszczyła de facto język białoruski,
niestety
wykluczyła go ze szkolnictwa, z życia publicznego.
I społeczeństwo obywatelskie, co ważne, zostało zniszczone, po prostu stłamszone.
A potem nagle zakazuje wstęgi georgiewskiej, bardzo się boi powtórki z Majdanu. Z Krymu.
Tak, oczywiście z Krymu, bo zobaczyli, że to jest niebezpieczne, i Łukaszenka też zdał sobie sprawę z tego, że jeżeli Rosja zrobi z Białorusią, albo będzie zamierzało zrobić to samo, co z Krymem, to kto będzie bronił Białorusi? Będą bronili patrioci. I dlatego w sposób jakiś tam chaotyczny nawiązuje teraz do tych patriotów. My wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy 2 dni protestu w Mińsku. Nikt w ogóle nie ruszył żadnego protestującego. Nawet po raz pierwszy w historii chyba była taka śmieszna dość sytuacja, że wyszedł jeden z protestujących, zaczął krzyczeć Rosja, integracja, i jego milicja zatrzymała i dostarczyła na posterunek, co w ogóle nie do pomyślenia było kiedyś, parę miesięcy temu.
Nawet. Ale to tylko dlatego pewnie, że...
No oczywiście, wszyscy... był potrzebny obrazek. Obrazek w czasie, kiedy Łukaszenka rozmawiał z Putinem w Soczi, był potrzebny obrazek. Nawet jeden z kanałów, Telegram kanałów bliskich do władz, nawet napisał, że o to proszę, Białorusini wspierają Aleksandra Łukaszenkę na rozmowach z Putinem.
No właśnie, pojawiły się takie elementy, że paradoksalnie i opozycja, i prezydent Łukaszenka teraz grają do jednej bramki.
No tak, oczywiście, no bo ceną jest niepodległość Białorusi, chociaż ja bym Łukaszence nie wierzył, bo moim zdaniem on może po prostu oddać kraj w każdym momencie, kiedy uzna, że to jest dla niego wygodne czy bezpieczne.
Cytat, którym ja się często posługuję, a z którym pan redaktor zdaje się nie zgadzać, cytat sprzed kilku lat z pana Milinkiewicza, czyli jedynego takiego wspólnego kandydata na prezydenta Białorusi, który kiedyś zdobył aż 16% w pierwszej turze, co było niezwykłe, jak na Białoruś, gdzie są swoiste wybory. Powiedział, że najlepszym gwarantem niezależności Białorusi jest władza Aleksandra Łukaszenki, czy jest prezydent Łukaszenki.
Najlepszym gwarantem niepodległości Białorusi jest sam naród białoruski. Jeżeli naród białoruski nie stanie w obronie niepodległości swojego kraju, to nikt mu nie pomoże, już tym bardziej Łukaszenka, który musiałby być bardzo naiwnym człowiekiem, jeśli myśli, że przez wiele, wiele lat będzie sponsorowany przez Rosję za darmo.
To na zakończenie naszej rozmowy właśnie trochę społeczeństwem Białorusi się zajmijmy. Mieliśmy kilkanaście dni temu pogrzeb powstańców styczniowych w Wilnie, w katedrze Stanisława Biskupa. Między innymi wśród chowanych były szczątki Konstantego Kalinowskiego,
tak,
czyli Kostusia Kalinowskiego. Osoby, która tworzyła nowoczesny język białoruski, wydawała czasopismo Murzycka
Prawda. Tak. Pierwszy redaktor naczelny Gazety Białoruskiej.
Tak jest. Dokładnie. I to wiele osób uważa, że to było wydarzenie formacyjne dla Białorusi. To było wydarzenie, które przypomniało Białorusinom, że mają inne także korzenie niż tylko ZSRR.
No oczywiście. No, sam byłem w Wilnie. Nasza telewizja robiła bardzo długą transmisję, około 8 godzin z tego wydarzenia, bo uznaliśmy, że to jest bardzo ważne. Natomiast ja bym powiedział w taki sposób. Niestety Łukaszenka, sam Aleksander Łukaszenka, znowu wracamy do niego, nie odważył się przyjechać na ponowny pochówek.
Ale był wicepremier.
Wicepremier, tak.
Który mówił po białorusku.
Już na pewno strasznie głupio było mówić w takim momencie po rosyjsku czy po angielsku. Natomiast przyjechał prezydent Polski, był prezydent Litwy oczywiście. I ja mówię tak, i przyjechała masa Białorusinów, nie wiem, kilka tysięcy na pewno, dużo flag białoruskich, zwykłych ludzi, nie jakichś aktywistów czy polityków. Po prostu ludzie przyjechali, wzięli wolne, bo to był piątek, wykupili sobie wizę, bilety i przyjechali. I powiem tak, Polskę i Litwę reprezentowali na uroczystościach prezydenci, a Białoruś naród. Ja bym też bardzo tego chciałem, ale nie spodziewałem się, że tak dużo będzie Białorusinów, że całe Wilno będzie białoruskie i to oczywiście to ma swoje znaczenie, tak?
Zestawiając to wydarzenie z Wilna sprzed 2 tygodni, wczorajsze protesty w Mińsku, jest jakaś silna grupa społeczeństwa, liczna grupa społeczeństwa białoruskiego, która chce iść na zachód, która chce, tak jak Ukraina, zmienić wektor swojej polityki o 180 stopni.
Oczywiście, że jest. Wczoraj widzieliśmy, czy przedwczoraj, że większość tych ludzi 70-80% to są bardzo młodzi ludzie. To nie są ludzie, którzy protestowali w latach 90. na przykład, czy na początku 2000. To zupełnie nowi ludzie. Oni chcą europejskiej Białorusi. Zresztą widzimy teraz, jeżeli porównać kierunki migracji Białorusinów, to jeszcze 10 lat temu to była głównie Rosja. Teraz widzimy, że i po naukę, i po pracę coraz więcej Białorusinów jedzie na zachód, w tym do Polski. Jak gdyby ludzie, jak się mówi, głosują nogami.
I chcą iść na zachód. Pytanie, czy to się uda, czy uda się uciec z połapki Putina Białorusi?
No to oczywiście duża jest też rola społeczności międzynarodowej. Widzę, że w mediach światowych praktycznie wczorajsze rozmowy nie zostały odnotowane niestety. Chociaż geopolitycznie, tak jak pan zresztą też powiedział, to jest bardzo ważny proces też dla całej Europy. Dla Polski, dla Litwy. No nie sądzę, żeby Polacy chcieli, żeby zamiast tej krótkiej granicy z obwodem kaliningradzkim też mieć ze 400 kilometrów granicy z Rosją zamiast Białorusi.
Dla Polski proces najważniejszy, dla Europy być może nawet ważniejszy niż Brexit. Aleksiej Dzikawicki, wicedyrektor Białstat, telewizji Białstat, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.
7:35. Dzień już jest miły, od 4 minut świeci słońce, podobno. Tak mówi kalendarz, a my teraz posłuchamy piosenki Deep People. Ranek Wnet w Radio Dwóch Stolic, Warszawa i Kraków. Teraz czas na Kraków. Przy telefonie Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Zanim zajmiemy się polityką krajową i sprawami Platformy, to trochę milszych tematów. Też będzie miło, ale tematów może nawet ważniejszych, o tak powiem, bo Białoruś, jak pan patrzy, jako opozycjonista, który walczył o wolność w Polsce w czasach PRL-u, na walkę Białorusinów o to, żeby wyrwać się z pułapki Kremla, z pułapki Putina, co Polska może zrobić, co powinna zrobić wobec Białorusi?
No wie pan, ta sprawa stawała już na forum nawet Parlamentu Europejskiego jeszcze w pierwszej kadencji, w latach, kiedy ja byłem między 2004 a 2009, bo wtedy bardzo żeśmy wspierali opozycję białoruską. Milinkiewicz otrzymał nagrodę Sacharowa. Wspieraliśmy też Polaków na Białorusi. I no już wtedy rysowała się taka właśnie koncepcja, czy taki problem, że opozycja białoruska walczy o swoje prawa, o prawo do języka, o prawo do swobód demokratycznych, uczestnictwa w wyborach. No natomiast z drugiej strony jest zagrożenie ze strony Moskwy, że chce wchłonąć Rosja, Białoruś. I ten dylemat jakby stale jest aktualny, dlatego myślę, że no, mimo wszystko potrzebna jest polityka zniuansowana wobec Białorusi, bo dla nas z punktu widzenia Rzeczpospolitej najważniejsze jest zachowanie autonomii państwowej białoruskiej, nawet takiej ograniczonej, jak ona jest teraz w stosunku do Rosji, która tam robi manewry, kiedy chce. No ale mimo wszystko...
Ja tylko się zatrzymam przy tym terminie zniuansowana. Zniuansowana wobec władzy prezydenta Łukaszenki, czy zniuansowana...
Tak.
Tak.
Tak, to znaczy... No tutaj no, w interesie Polski, tak jak mówię, jest utrzymanie niezależnej Białorusi, nawet jakoś tam zwasalizowanej przez Rosję, ale mimo wszystko utrzymującej samodzielność. No, więc ta polityka, która z jednej strony musi przypominać o kwestii swobód demokratycznych i wolności i również prawa naszych rodaków do korzystania z praw przysługujących mniejszościom. No ale też no, nie stawiania jakiegoś muru pomiędzy Polską a tą Białorusią, która jest rządzona przez Łukaszenkę i no, nie widać od lat już innego rozwiązania dla Białorusi.
Tylko że polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości w pierwszej kadencji próbował pewnego resetu z Mińskiem. Nawet był tam nasz szef MSZ-u, wówczas to był Witold Waszczykowski, marszałek Senatu Stanisław Karczewski też jeździł, też się spotykał z rządem Łukaszenką i z tego w zasadzie niewiele wyszło.
No i pan, no tutaj, no, tutaj oczywiście, że po stronie Białorusi jest ruch. No, Polska powinna okazywać dobrą wolę, otwierać się gospodarczo na Białoruś, utrzymywać kontakty z obywatelami białoruskimi, tymi, którzy chcą tutaj przyjeżdżać, studiować, wspierać Polaków. No, nasze możliwości, tak jak mówię, no, z punktu widzenia dyplomatycznego są ograniczone. No, natomiast mówimy ogólnie o tym, o strategicznym interesie Polski.
To przejdźmy do spraw strategicznych dla Platformy Obywatelskiej. Rozmiar nieco mniejszy, ale też jest ciekawie. W sobotę debata dwóch kandydatów. Ta debata budzi emocje posłów, polityków Platformy, czy jest jakimś czystym teatrem? Czy pana emocje budzi ta debata?
No i ono budzi o tyle emocje, że no, każdy, jeżeli jest członkiem partii, w tym przypadku Platformy Obywatelskiej, jest zainteresowany tym, kto będzie kandydatem i od tej strony przyglądamy się, ma to również znaczenie pewno dla przyszłości Platformy, prawda, bo to i dla rozwiązań dotyczących wyboru przewodniczącego, bo te daty jakoś się zbiegają, prawda, w styczniu powinniśmy wybrać przewodniczącego. Więc, no, budzi emocje, dlatego że chcielibyśmy wybrać, ja chciałbym wybrać kandydata, który będzie miał największe szanse wygrania.
A z tej debaty taki kandydat się wyłonił. Pan poseł na żywo oglądał tą debatę, emocjonował się, miał wypieki na twarzy, słuchając konkretnych informacji, konkretnych test programowych tych dwóch kandydatów i konkurentów w tym wypadku.
No nie, akurat nie miałem okazji oglądać, dlatego że akurat mam dosyć skomplikowaną sytuację rodzinną, w związku z czym muszę zajmować się głównie sprawą żony, która jest hospitalizowana. No ale śledziłem oczywiście te głosy po debacie, no i słuchałem fragmentów debaty, która miała miejsce. No powiedzmy sobie, że no, jest to w rodzaju sparingu, prawda, czyli eliminacji. W eliminacjach nigdy nie bije się rekordów świata, prawda, w związku z czym była to taka prezentacja raczej na potrzeby wewnątrz Platformy dwojga kandydatów, no bo te wybory w dużej mierze odbywają się w oparciu o pewien wizerunek, o pewne spojrzenie i łączenie nadziei z kandydatami. No jeżeli chodzi o wizję czy programy, no to jest czas na to, aby zaprezentować to już w starciu tego, którego wybierzemy. Chcemy nabrać pewności, że to będzie właściwy kandydat.
Panie pośle, to prawda, że w eliminacjach nie można, chociażby w bieganiu, nie można wszystkich sił stracić i trzeba trochę zachować także niespodzianek na finał, ale w eliminacjach trzeba się do finału dostać. Nie wiadomo, czy ta dwójka kandydatów była tak przekonująca, żeby się do tego finału, czyli do drugiej tury dostała.
No wie pan, tutaj przypomnę, że to są wybory wewnątrz Platformy, w związku z czym któryś z kandydatów do finału się dostanie, prawda? to nie ma dwóch zdań. No, natomiast proszę też pamiętać o tym, że ograniczone są kompetencje prezydenta w Polsce. My wybraliśmy taką drogę, że wybieramy w wyborach powszechnych. Natomiast prezydent ma, tak jak powiedziałem, no ma do powiedzenia coś w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach międzynarodowych. No ma oczywiście inicjatywę ustawodawczą. No i mimo wszystko oczekujemy, że będzie to prezydent, który będzie dobrze reprezentował Polskę. Ale będzie to gwarantował, i tylko skończę, i będzie gwarantował przestrzeganie konstytucji i prawa, prawda? No bo to jest strażnikiem, prawda, ustawy zasadniczej.
Donald Tusk powiedział, że weto prezydenckie jest jedyną siłą, która może zatrzymać na ten moment dobrą zmianę, czyli rządy Prawa i Sprawiedliwości, więc z tego punktu widzenia wydawałoby się, że dla was, jako dla Platformy, wybory majowe prezydenckie są niezwykle, a nawet żywotnie istotne.
No to cieszę się, że Donald tu zmienia zdanie i od mówienia o strażniku Żyrandola widzi realną władzę prezydenta w tej materii. Przekonaliśmy się o tym w czasach AWS-u, kiedy Aleksander Kwaśniewski blokował różnego rodzaju ustawy, między innymi reprywatyzacyjną, o czym się zapomina często, więc to jest ważne. Oczywiście z tego punktu widzenia jest to no, decydująca rozgrywka na najbliższe lata polityczne, prawda? Bo od rezultatu wyborów majowych no, będzie zależała sprawa również większości sejmowej i sposobu koabitacji, współpracy, prawda, lubi jej braku.
To wieńcząc ten wątek naszej rozmowy, panie pośle, przy telefonie Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej z Krakowa. Panie pośle, czy już pana serce albo rozum wybrało któregoś z kandydatów? Już pan wie, na kogo pan odda swój głos? Bo to w tym tygodniu zdaje się wybory.
W sobotę, tak. No ja do tej pory byłem przekonany, że to naszym kandydatem będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. No, również z takiego powodu, że jej stonowany i bardziej, że tak powiem, zniuansowany profil polityczny bardziej mi odpowiada. Tutaj oczywiście po tym starciu rodzi się pytanie, kto ma większe szanse na wygranie wyborów w maju, prawda? No więc...
I tu ma pan poseł wątpliwości?
No chciałbym usłyszeć na żywo Jaśkowiaka i móc zadać mu pytania w czasie jego prezentacji. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję w Krakowie spotkać się jeszcze przed 14.
I przepytać prezydenta Poznania, a co to świadczy o Platformie, że jej kandydatem jest Jacek Jaśkowiak, no osoba bardzo lewicowa, nawet pan poseł kiedyś mówił, zdaje się, w Polskim Radio, że jest to osoba, która przekracza pewne granice, które może zaakceptować Platforma Obywatelska, granice programowe i ideowe.
No tak, tylko że widzę, że no Jaśkowiak się uczy, że tak powiem, polityki, w miarę szybko polityki ogólnopolskiej, prawda, bo do tej pory sprawował swoją władzę w Poznaniu, a to są nieco inne wymagania od prezydenta, a inne wymagania od kandydata, który startuje do funkcji prezydenta Rzeczpospolitej. W związku z tym chcąc wygrać wybory prezydenckie, trzeba pozyskać jak największą ilość obywateli z różnych grup, o różnych wrażliwościach politycznych, spojrzeniach politycznych i nie można radykalizować swoich wypowiedzi i swojego programu, tak jak może to robić lokalny polityk, prawda? Więc pytanie jest, na ile Jaśkowiak potrafi no, zmienić swój profil polityczny i to nie tylko na potrzeby kampanii, ale na potrzeby sprawowania swojej funkcji.
Ale może po prostu jest pan prezydent Poznania po prostu szczery, mówi to, co myśli, a pan poseł zachęca go do pewnej dozy hipokryzji.
No nie, no już powiedziałem o różnicach, jakie są pomiędzy wypowiedziami, kiedy się lokalnie sprawuje jakąś funkcję. Natomiast nie, no, zauważył pan redaktor, jeżeli pan oglądał, że te wątki, o których ja mówiłem i o których on zresztą również wcześniej dosyć kontrowersyjne
dziedzinach światopoglądowych chociażby, no nie pojawiły się w jego wypowiedzi, więc z tego wynika, że może to nie jest hipokryzja, tylko to jest no, wejście na inny poziom polityki i zdanie sobie sprawy z tego, że trzeba być stonowanym, jeżeli się chce wygrać i być prezydentem, który będzie reprezentował jak największą ilość obywateli. No.
Ja bym się cieszył, gdyby pan prezydent Poznania zmienił poglądy i uważał, że jednak życie od poczęcia do śmierci jest rzeczą najważniejszą i że eutanazja, aborcja na życzenie to nie są rzeczy dobre, miłe i przyjemne, jak wydawałoby się, uważa pan
prezydent. No to tutaj prezydent. Się zgadzam.
No, tylko pytanie, czy to jest, czy pan Jaśkowiak zmienił poglądy, bo może rzeczywiście przeżył w ciągu tych kilku dni, trzech, czterech dni oświecenie i zmienił swoje poglądy o kilkaset stopni, 180. 160 stopni i już uważa inaczej, czy po prostu nas okłamuje?
No wie pan, dlatego mówiłem, że mamy jeszcze tydzień na to, żeby zadać te pytanie prezydentowi Jaśkowiakowi i usłyszeć jakąś wiarygodną odpowiedź.
To jeszcze na koniec pytanie o konkurenta, który się gdzieś tam po stronie centrowo-liberalno-lewicowej kształtuje. Szymon Hołownia, dziennikarz, prezenter z telewizji TVN, zapowiedział w niedzielę, że wystartuje. Poważna sprawa, polski Zełenski, czy jakaś operetka pana zdaniem?
Nie, no po to tworzyliśmy ordynację wyborczą, która umożliwia kandydowanie każdemu, kto zbierze bodajże 100 tysięcy podpisów i w związku z tym tego typu przykłady występują na całej Europie, prawda? Pamiętam we Francji komika Coluche'a, który startował również w wyborach prezydenckich. No, tutaj mamy do czynienia z kimś, kto ma swoje spojrzenie na Kościół i myślę, że jego zniuansowane, czyli łagodne, prawda? Pokazujące swoje przywiązanie do Kościoła, więc myślę, że taki głos może być ciekawy w kampanii wyborczej, szczególnie w tym ostatnim okresie, kiedy no, Kościół zbiera mniej czy bardziej zasłużone cięgi.
Ale jest szansa, żeby pan poseł zagłosował na Szymona Hołownię?
Nie.
Takiej nie. możliwości nie ma, będzie pan wiernym nie, politykiem no, ja Platformy. Raczej,
ja myślę, że to jest kandydat, który po prostu zbierze te kilka procent w pierwszej turze, nie wróżę mi większego sukcesu.
No, ale zbierze kilka procent. Tutaj stawiamy trzy kropki. Bogusław Sonik, poseł Platformy Obywatelskiej z Krakowa, był gościem Poranka w Net. Dziękuję bardzo, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 7:55. To teraz pora na odrobinę muzyki.